Patronem wydania jest serwis audiobook.pl.
Aleksander Dima, hrabia Monte Cristo. Przełożył Julian Rogoziński. Tom pierwszy. Powrót do Marsylii. 24 lutego roku 1815 strażnik morski z Notre Dame de la Garde zasygnalizował przybycie trójmasztowca Faraon, powracającego ze Smyrny przez Triest i Neapol. Jak to zwykle w takich razach bywa, pilot portowy wyruszył niezwłocznie, opłynął zamek If i znalazłszy się między przylądkiem Morgion a wyspą Rion, przybił do burty statku. Wkrótce zwykłym znowu biegiem rzeczy wały fortu świętego Jana zaroiły się od ciekawych, albowiem przybycie statku jest zawsze wielkim ewenementem dla Marsylczyków, a zwłaszcza takiego jak Faraon, będący własnością jednego z miejscowych armatorów, zbudowany, otaklowany i załadowany w stoczniach dawnej Fosyi. A tymczasem statek się zbliżał. Przepłynął szczęśliwie cieśninę pochodzenia wulkanicznego dzielącą wyspy Calasareigne i Jarro, minął Pomerze, a choć szedł pod rozpiętymi Marslami, Kliwrem i Bazanem, posuwał się tak wolno i zdawał się go spowijać smutek tak osobliwy, że nie jeden spośród widzów, przeczuwając nieszczęście, zastanawiał się, jaki to wypadek mógł zdarzyć się na pokładzie. Mimo to widzowie obeznani z nawigacją skonstatowali, że jeśli jakiś wypadek istotnie się zdarzył, to owa katastrofa nie dotknęła bezpośrednio Faraona. Wchodził on bowiem do portu jak statek, którym kierowano wybornie. Kotwica była przygotowana, wanty, bugszprytu zluzowane, a obok pilota, który sposobił się, by wprowadzić trójmasztowiec w wąską gardziel portu marsylskiego, stał młodzieniec o gestach energicznych i żywym spojrzeniu. Baczył pilnie na każdy ruch statku i powtarzał każdy rozkaz pilota. Nieokreślony niepokój, który nurtował ciżbę zalegającą wały świętego Jana, tak ją doskwierać jednemu z widzów, że człek ów nie mógł się doczekać, kiedy wreszcie statek zawinie do portu. Wskoczywszy w łódkę, rozkazał wypłynąć naprzeciw Faraona i przybił doń nieopodal zatoczki Rizerw. Na widok owego mężczyzny młody żeglarz opuścił stanowisko obok pilota i zdejmując kapelusz wsparł się o burtę statku. Był to młodzieniec 18 albo 20-letni, wysoki, szczupły, o pięknych czarnych oczach i włosach jak heban. Cała jego postać tchnęła spokojem i energią właściwą ludziom, którzy od dzieciństwa przywykli walczyć z niebezpieczeństwem. — Ach, to ty, panie Edmundzie! — zawołał mężczyzna z łódki. — Cóż to się wydarzyło? Jakaż jest przyczyna smutku, który panuje na pokładzie? — Wielkie nieszczęście spadło na nas, panie Morel — odpowiedział młodzieniec. — Cios, który ugodził mnie srogo. Tuż pod Civitavecchia straciliśmy dzielnego kapitana Leclerc. — A ładunek? — spytał żywo armator. — Przywieźliśmy go szczęśliwie, panie Morel, i sądzę, że pod tym względem będziesz pan kontent. Ale nasz biedak, kapitan Leclerc, cóż mu się stało? Spytał armator z widoczną ulgą. Cóż się przydarzyło dzielnemu kapitanowi? Nie żyje. Czyżby wpadł do morza, utonął? Nie, panie Morel. Zmarł wśród okropnych cierpień na zapalenie mózgu, po czym zwracając się do swoich ludzi.
Hej, hola! Zawołał. Wszyscy na stanowiska! Rzucamy kotwicę!
Załoga spełniła rozkaz. W mgnieniu oka z 10 ludzi, którzy się na nią składali, rzuciło się do szotów, brasów, fałów, want i sztagów. Młody żeglarz objął przelotnym spojrzeniem ludzi sposobiących się do wykonania manewru, a upewniwszy się, że rozkazy będą wzorowo spełnione, wrócił do swojego rozmówcy.
— Jakiż miał przebieg ów nieszczęśliwy wypadek? — spytał armator, nawiązując do przerwanej przed chwilą rozmowy.
Mój Boże, zupełnie nieoczekiwany, proszę pana. Kapitan Leclerc wdał się w długą rozmowę z komendantem portu w Neapolu, po czym opuścił miasto niezwykle podniecony. Gorączka chwyciła go następnej doby, a w 3 dni później już nie żył.
Pochowaliśmy go naszym obyczajem i spoczywa teraz nieopodal wyspy Del Giglio, spowity w hamak, a u stóp i w głowach uwiązaliśmy mu 26-funtowe pociski. Wdowa po kapitanie otrzyma jego krzyż legii honorowej i szpad. Wartoż było? Tu młodzieniec uśmiechnął się melancholijnie. Wojować przez 10 lat z Anglikami, żeby wreszcie umrzeć od tak zwyczajnie we własnym łóżku. Do diabła, cóż chcesz, drogi panie Edmundzie, odparł armator, pocieszony, zda się zupełnie po tej stracie. Wszyscy jesteśmy zwykłymi śmiertelnikami i trzeba, by starzy ustępowali miejsca młodym. W przeciwnym bowiem razie o postępie nie byłoby mowy, a skoro zapewniasz mnie, że ładunek nie poniósł żadnego szwanku, ręczę za to, panie Morel. Możesz pan oszacować tę podróż więcej niż na 25 000 franków zysku. Faraon minął właśnie basztę okrągłą.
Gotuj się do zwijania marsli Kliwra i Bezanżagla!
Zawołał młody marynarz.
Żywo!
Rozkaz wykonano niemal tak szybko jak na okręcie wojennym.
Luzuj! Zwijaj!
Zaledwie przebrzmiał ostatni rozkaz, a już opadły wszystkie żagle i statek jął się posuwać prawie niedostrzegalnie, popychany tylko siłą rozpędu.
Radże pan wejść na pokład, rzekł Dantes, widząc jak armator się niecierpliwi. Pański buchalter, pan Danglars, wyszedł właśnie ze swojej kajuty i udzieli wszelkich wyjaśnień, jakich pan zapragniesz. Co do mnie, muszę czuwać nad zakotwiczeniem statku i żeby nie zapomniano o znakach żałoby.
Armator nie marudził ani chwili. Chwycił linę, którą rzucił mu Dantes i ze zręcznością mogącą przynieść zaszczyt wytrawnemu majtkowi, wspiął się po szczeblach przymocowanych do zewnętrznej ściany pękatego kadłuba statku, podczas gdy Edmund, wracając do swych obowiązków, zastępcy kapitana, zrezygnował z dalszej rozmowy na korzyść pana Danglera, owego mężczyzny, co wyszedłszy z kajuty, spieszył na spotkanie armatora. Nowo przybyły miał mniej więcej 25 lat. Obleśna jego fizjonomia zdradzała, że płaszczył się przed zwierzchnikami, a podwładnych traktował z góry. Był agentem kasowym, a że stanowisko to samo przez się budzi od razu wśród marynarzy, nie cieszył się sympatią załogi, która okazywała mu tyleż niechęci, co życzliwości wobec Edmunda Dantesa.
— No i cóż, panie Morel? — spytał Danglars. Dowiedziałeś się już o nieszczęściu, prawda?
Tak, tak, biedny kapitan Leclerc. Był dzielnym i uczciwym człowiekiem,
a przede wszystkim znakomitym żeglarzem. Zastarzał się, żyjąc między wodą a niebem, jak przystało człowiekowi, którego opiece poruczono interesy tak znakomitej firmy jak dom handlowy Morel i syn, rzekł Danglars.
A jednak, odparł armator, śledząc wzrokiem Dantesa, który wyczekiwał na stosowny moment, żeby rzucić kotwicę.
A jednak wydaje mi się, iż niekoniecznie trzeba być starym marynarzem, aby jak pan utrzymujesz, znać dobrze swoje rzemiosło. Spójrz pan, nasz przyjaciel Edmund komenderuje, jakby nie potrzebował niczyich rad. Tak mi się przynajmniej wydaje.
Owszem, rzekł Danglars. A w jego oczach, gdy spojrzał z ukosa na Edmunda, błysnął płomień nienawiści.
Tak, młode to i zarozumiałe. Tuż po śmierci kapitana objął dowództwo, nie radząc się nikogo i zamiast wracać do Marsylii, tkwił 1,5 dnia u brzegów Elby.
Obejmując dowództwo, odpowiedział armator, spełnił tylko swój obowiązek jako zastępca. Źle natomiast postąpił, tracąc 1,5 dnia u wybrzeży Elby, jeśli statek nie wymagał naprawy.
Faraon miał się nie gorzej ode mnie, a takiego zdrowia jak moje życzę i panu, panie Morel. Ta 1,5-dniowa zwłoka to czysty kaprys, chęć przespacerowania się na ląd i basta.
Dantes!
Zawołał armator, zwracając się do młodzieńca.
Pozwól, że pan do nas na chwilę!
Proszę mi darować, odpowiedział Dantes. Za chwilę będę mógł panu służyć.
Po czym zwracając się do załogi.
Rzucaj!
Kotwica upadła, łańcuch osunął się ze zgrzytem. Dantes nie zszedł ze stanowiska mimo obecności pilota, póki nie ukończono manewru, po czym dodał. Spuścić proporczyk do połowy masztu. Flaga do połowy masztu. Skrzyżować reje.
Widzisz pan, odezwał się Danglars. Dalibóg wydaje mu się, że jest kapitanem.
Bo jest nim, odpowiedział armator.
Tak, brak mu tylko podpisu pana i pańskiego wspólnika, panie Morel.
Mój Boże, czemuż nie mielibyśmy powierzyć mu tego stanowiska, rzekł armator. Uważam, że to chłopak na miejscu, a choć młody, wytrawny z niego marynarz.
Danglars zasępił się na moment.
Wybaczysz mi pan, panie Morel,
powiedział Dantes, podchodząc bliżej.
Teraz, gdy statek stoi na kotwicy, jestem na pańskie rozkazy. Zdawało mi się, żeś pan mnie wołał.
Danglars cofnął się o krok.
Chciałem zapytać, co was właściwie zatrzymało u wybrzeży Elby? Zapytał Morel.
Nie mam pojęcia, bo ja wykonywałem tylko ostatnią wolę kapitana Leclerc, który przed śmiercią wręczył mi pakiet przeznaczony dla pana Bertranda, wielkiego marszałka dworu.
No i co, widziałeś go, panie Edmundzie?
Kogo?
Wielkiego marszałka.
Tak! Morel rozejrzał się niespokojnie i odciągnął Dantesa na stronę.
Jakże się miewa cesarz? Zapytał z ożywieniem. Dobrze, o ile sam mogłem zauważyć. Widziałeś więcej cesarza?
Wszedł do marszałka w mojej obecności.
Rozmawiałeś pan z nim?
Raczej on ze mną rozmawiał. Uśmiechnął się Dante.
I cóż ci mówił?
Rozpytywał mnie o statek, kiedy wyrusza do Marsylii, skąd wraca i jaki wiezie ładunek. Wniosłem z tego, że gdyby statek był próżny, a ja jego właścicielem, cesarz kupiłby go chętnie. Skoro jednak powiedziałem, że jestem zastępcą kapitana, a statek jest własnością domu handlowego Morel i syn...
A! Zawołał. Znam tę firmę. Morelowie to armatorzy z dziada pradziada. Jeden Morel służył w tym pułku, co i ja, w walenckim garnizonie. Dalibóg, to prawda,
zakrzyknął armator ogromnie uradowany.
To nikt inny, tylko Polikarp Morel, mój wuj, który dochrapał się rangi kapitana. Jeśli powiesz pan mojemu wujowi, że cesarz o nim wspomniał, zobaczysz, jak się ten stary z rzęda rozbeczy. Tak, tak, mówił dalej, klepiąc młodzieńca przyjacielsko po ramieniu. Słusznie postąpiłeś, wypełniając instrukcje kapitana Leclerc i zatrzymując się u brzegów Elby. Chociaż gdyby się dowiedziano, że wręczyłeś marszałkowi jakiś pakiet i że rozmawiałeś z cesarzem, mogłoby cię to skompromitować.
Jakim cudem, panie Morel? Spytał Dantes.
Choć nie mam nawet pojęcia, co było w tym pakiecie, a cesarz mógłby zadać te same pytania pierwszemu lepszemu marynarzowi.
Ale przepraszam pana, odezwał się po chwili Dantes. Służba sanitarna i celnicy zbliżają się do nas. Pozwoli pan.
Czyń, co należy, mój drogi Edmundzie.
Młodzieniec odszedł, a tymczasem przybliżył się Danglars.
No i jak tam?
Zagadnął.
Przedstawił panu, jak się zdaje, doskonałe powody, które zatrzymały go w Port Ferrajo.
Istotnie powody wielkiej wagi, kochany panie.
Tym lepiej, odpowiedział Danglars. Bo to zawsze przykro pomyśleć, że kolega nie spełnia swoich obowiązków.
Dante zrobił to, co do niego należało i nic mu zarzucić nie można. Kapitan Leclerc nakazał mu ten postój.
Skoro mówimy o kapitanie, chciałem zapytać, czy nie oddał panu listu od niego?
Kto?
Dantes.
Mnie? A nie, miał więc jakiś list.
Wydawało mi się, że oprócz pakietu kapitan powierzył mu list.
O jakim pakiecie pan mówisz?
Ależ o tym, który Dantes zostawił w Porto Ferrajo, będąc tam przejazdem.
Skąd pan wiesz, że miał oddać w Porto Ferrajo jakiś pakunek?
Danglars poczerwieniał.
Przechodząc obok kajuty kapitana, widziałem przez uchylone drzwi, jak Leclerc dał Edmundowi tę paczkę i list.
Nic mi o tym nie wspominał, odpowiedział armator. Ale jeśli ma dla mnie jakiś list, odda mi go z pewnością.
Po chwili zastanowienia Danglars rzekł.
A zatem, panie Morel, bardzo pana proszę, byś nie napomykał o tym Edmundowi. No, mogłem się przecież omylić.